polskie.
W sierpniu cieszymy się u nas na Podolu ładną i ciepłą pogodą, porą wakacji i urlopów. Wielu z nas zdążyło już tym latem odwiedzić Polskę. O podróżach, Henryku z Baru i innych wydarzeniach posłuchacie dzisiaj w kolejnej sierpniowej edycji programu radiowego Słowo Polskie. Przy mikrofonie Ina Sandziuk.
Reportaże.
W miejscowości Antoniny powstanie Muzeum Potockich. Teren zespołu pałacowego parkowego w Antoninach w obwodzie chmielnickim, założonego jeszcze w połowie XVIII wieku, wita podróżników majestatyczną bramą. Można spotkać tutaj rzadkie eksponaty przewiezione z Polski. Już we wrześniu bieżącego roku w tej miejscowości ma powstać Muzeum Potockich. Właśnie za czasów tego szlacheckiego rodu Antoniny stały się wyjątkowo atrakcyjne. W celu zachowania dziedzictwa historycznego, które przetrwało do naszych dni, w Antoninach podjęto się organizacji Muzeum Potockiego. Przewodnicząca Antonińskiej Zjednoczonej Gromady Natalia Kondraciuk poinformowała, że obecnie trwa zbiór eksponatów oraz zdjęć. Większość z nich przekazano z Polski. Gromada w Antoninach już dość długo współpracuje i utrzymuje kontakty z potomkami Potockich, którzy po ziarenkach zbierają historię swego słynnego rodu i chętnie się nią dzielą z mieszkańcami Antonin, przekazują im wiele zdjęć pochodzących z czasów hrabiego Potockiego. Wyjątkowo dużo w sprawie badania rodu robi Teresa Żurawska, jedna z przedstawicieli księżącego rodu. Z własnego muzeum przekazała już drugą partię zdjęć pochodzących z archiwum Potockich. Szczególne podziękowanie chce się złożyć na ręce Marka Potockiego, prawnuka hrabiego Potockiego. Właśnie tę kolekcję zgromadził na własny koszt i przekazał na Ukrainę. Domki wzniesione za czasów Potockich w Antoninach są niczym zamki w miniaturze. W Antoninach zachował się szereg budynków dawnego zespołu pałacowego i posiadłości Potockich. Ujeżdżalnia, wozownia, garaż, sporo pomieszczeń gospodarczych. Największy rozkwit Antoniny przeżywały za czasów urzędowania tutaj ostatniego posiadacza, Józefa Mikołaja Potockiego, na początku XX wieku. Antoniny były jego letnią rezydencją, jedną z najwspanialszych w okolicy. To właśnie Józef Potocki uczynił zwykłą dotąd osadę wspaniałym majątkiem, dobudował pałac, wzniósł dziesiątki budynków gospodarczych, założył skwer.
Reportaże.
Na Żartomyszczyźnie odbyły się czwarte karmelitańskie Dni Młodych. W czwartek 9 sierpnia 2018 roku w ogólnoukraińskim sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie rozpoczęły się czwarte karmelitańskie Dni Młodych. Opiekunką tegorocznego spotkania młodzieży w wieku od 14 do 30 lat została święta Teresa od Dziesiątka Jezus, a hasło spotkania brzmiało „Na skrzydłach zaufania do wiary”. Impreza została zorganizowana przez braci karmelitów bosych, sióstr świętej Teresy od Dziesiątka Jezus i młodzież Karmelu. W tym roku do Berdyczowa przyjechało 150 uczestników z Kijowa, Żytomierza, Winnicy, Łódzka i Charkowa, Połonego, Brodów, Boryspola, Chmielnika, Lubara, Dowbysza oraz Berdyczowa, a także innych miast i miasteczek. Po zakończeniu rejestracji na placu przed sanktuarium uczestnicy zebrali się w sali świętej Teresy, gdzie podopieczni ośrodka charytatywnego powitali ich przedstawieniem. Ze słowem powitalnym do uczestników zwrócił się ojciec Józef Kucharczyk, delegat prowincji krakowskiej Karmelitów Bosych na Ukrainie. Ojciec Józef i prowadząca spotkanie opowiedzieli o życiu świętej Teresy od Dziesiątka Jezus, a potem uczestnicy obejrzeli o niej film.
Reportaże.
W Winnicy urzędnicy zdobywają doświadczenie w zakresie naprawy i utrzymania dróg w Polsce. Branża drogowa na Ukrainie jest aktywnie reformowana, w związku z czym pod koniec lipca delegacja z obwodu winnickiego na czele zastępcą przewodniczącego obwodowej administracji państwowej panem Browarnykiem odwiedziła województwo świętokrzyskie w Polsce. Celem wizyty podolskich urzędników do Polski było zapoznanie się z polskim doświadczeniem w reformowaniu branży drogowej, w szczególności w części polityki kadrowej, dostępności sprzętu, finansowania branży, kontroli za wykonywaniem prac, procedur zamówień publicznych, systemów kontroli dróg oraz infrastruktury. W ramach wyjazdu urzędnicy z Winnicy odwiedzili Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie zastępca instytucji pan Wróbel zapoznał gości z metodami zarządzania wojewódzką siecią drogową na przykładzie województwa świętokrzyskiego, a dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Designers, pan Jaworski, opowiedział o zarządzaniu drogami z wykorzystaniem systemów informatycznych, w szczególności w ewidencji dróg, obiektów inżynieryjnych, inwentaryzacji elementów organizacji ruchu, o korzystaniu z map geodezyjnych, użyciu wideorejestracji i skanowania laserowego pasa drogowego. Również delegacja odwiedziła spółkę Dóbr, głównymi aspektami działalności którego jest poziomie i pionowe oznakowanie dróg, utrzymanie oznakowania, produkcja reflektorów i zwykłych znaków drogowych, inżynieria ruchu drogowego i tomu podobnie. W przedsiębiorstwie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z europejskimi normami produkcji znaków drogowych i technologią znakowania dróg. Na podstawie wyników wizyty wypracowane zostaną propozycje co do przyspieszenia reformy zarządzania drogami na terenie obwodu.
Reportaże.
Mogiły pradziada ocalane od zapomnienia. Po raz kolejny dzięki uczniom dolnośląskich szkół oraz młodzieży ukraińskiej na starych polskich cmentarzach na Podolu, Wołyniu i w innych regionach odbywają się prace porządkowe. W tym roku młodzież z Karpacia i Strzegomia poświęciła część swoich wakacji na porządkowanie zapomnianych mogił, między innymi w Krasnym, w obwodzie chmielnickim, gdzie spotkał się z nimi konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński wraz z ekipą telewizyjną TVP Polonia. Swoim polskim rówieśnikom pomagała też młodzież z Winnicy, którą opiekowała się prezes Konfederacji Polaków Podolia XXI wieku Helena Gawryluk. Wolontariusze biorący udział w projekcie co roku sprzątają zapomniane mogiły oraz odwiedzają polskie miejsca pamięci na Ukrainie. W tym roku młodzież z Karpacia i Strzegomia miała okazję również gościć w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy.
Informacje jednym zdaniem.
W dniu 29 lipca 2018 roku na górze Pop Iwan odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniach 10-12 sierpnia w Odesie odbywały się diecezjalne Dni Młodzieży. Udział w nich wzięli młodzi katolicy nie tylko z miast i wsi diecezji odesko-symferopolskiej, ale również z Kijowa, Chmielnickiego, Winnicy, Żmyrynki i innych miejscowości. Przez 3 dni młodzież wraz z osobami duchownymi pochylała się nad tematem spotkania Czas zbierania kamieni. W dniach 7-15 lipca 2018 roku w Warszawie odbyło się 30. jubileuszowa międzynarodowa parafiada dzieci i młodzieży, która w tym roku została poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególnie dzielnie zaprezentowali się młodzi uczestnicy Związku Polaków Winniczyzny, którzy wzięli udział w przeglądzie małych form teatralnych na temat Nasza Niepodległa z perspektywy mojej małej ojczyzny, czyli Ludzie i zdarzenia na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej. W Lwowskim Muzeum Rzeźby Barokowej Jana Jerzego Pinzla trwają prace ze skanowania rzeźb tego artysty z czasów pierwszej RP w technologii 3D. Autorzy projektu Pinzel AR pracują nad stworzeniem pierwszych w skali całej Ukrainy obiektów o bardzo złożonym poziomie detalizacji. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych w tzw. operacji polskiej NKWD z lat 1937-38 upamiętniono 11 sierpnia w Warszawie. Hołd pomordowanym oddali weterani walk o niepodległość, sybiracy oraz przedstawiciele prezydenta, premiera, IPN i Urzędu do Spraw Kombatantów. W sierpniu mija 81. rocznica wydania rozkazu przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa, który zapoczątkował eksterminację Polaków, obywateli Związku Sowieckiego. Uroczystość upamiętnienia ofiar zbrodni NKWD na Polakach, którą piją śledczy IPN zakwalifikował jako ludobójstwo, odbyła się przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie. Po raz pierwszy w Winnickim Okręgu Konsularnym gościli z projektem polonijnym słuchacze Polskiej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ramach projektu 33 słuchacze szkoły przeprowadziło serię warsztatów dla dzieci. W zależności od zainteresowań i przedziału wiekowego powstały grupy sportowe, taneczne, plastyczne, wokalne, fotograficzne oraz grupa najmłodsza, w której przeprowadzone były gry i zabawy w języku polskim. Dla chętnych przeprowadzono także szkolenia komputerowe. W warsztatach aktywnie uczestniczyło około 100 dzieci.
Od Machnówki do Lipowca. Niedaleko od Machnówki spotkała nas najprzód wśród stepu wijąca się wężowatym pasem Odesko-Koziatyńska Kolej Żelazna, a potem stacja tejże kolei Holendry. Nazwa stacji pochodzi od leżącej tuż w prawie holenderskiej kolonii, którą ostatnimi czasy, skutkiem usunięcia się inoplemiennych mieszkańców przed powinnością wojskową, zamieszkali Czesi. Za Holendrami wjechaliśmy w nieobjęte okiem równiny. Wśród interesujących opowiadań pana Bonaventury oraz przeglądu żyznych dokoła łanów jarzynnych i pszenicznych odbywana przez nas podróż wydała mi się tak krótką, że zaledwie zapomniał o noclegu w dawnej Tyszkiewiczów, Radziwiłłów i potockich posiadłości. Już się bryczka nasza wtoczyła na ulicy Samogródka, mieściny od Machnówki odległej o 24 wiorsty. Lekki w rynku wypoczynek pozwolił mi najprzód rzucić przelotne spojrzenie na sporą osadę ukraińską, a potem dowiedzieć się o niej z ust wszechwiedzącego kolegi parę przydatnych mi szczegółów. Wieś ta i miasteczko zburzone podczas buntów kozaczyzny przez Stefana Czarneckiego jest obecnie własnością znanego mi osobiście z lat poprzednich pana Rebindera, który nie tylko pięknymi murowanymi budynkami przyozdabia swoją wiejską, nad olbrzymim stałem położoną rezydencję, ale i gospodaruje tak dzielnie i zapobiegliwie, że w ciągu kilku lat z dóbr wartujących 1500 rubli zebrał drugie tyle gotowego grosza. Do gawędki o dziedzicu wsi i jego wzorowych w niej rządach dodaliśmy jeszcze przelotny rzut oka na widniejący z dala dwór przestronny, wytworne budynki gospodarcze, park cienisty, śliczną na stawie o malowanym dachu i ścianach łazienkę oraz śnieżne białości na wzgórku murowany kościół parafialny. Potem wsiedliśmy do bryczki i pojechaliśmy dalej. Za Samogródkiem spotyka się najpierw step przestronny, dalej jary, stawy, parę sił mniejszych i rozleglejszą kolokacyjną wieś Owsianiki. Tam otoczona wieńcem drzew oraz w półkole oblana wodą, cerkiew i przygarbiony wiekiem dwór państwa Mieleniewskich. Chwilowo tylko zatrzymują naszą uwagę. Wydobywszy się z jarów wioskowych, jedziemy głuchym stepem, wśród którego spotykamy ciągnącą się ze zbożem do kolei partię czumaków, stację pocztową i karczmy bielawskie. A o 30 wiorst od posiadłości pana Rebindera dojeżdżamy do wsi i miasteczka Zozowa. Majętność pańska, przed niedawnymi jeszcze laty należąca do świętej pamięci generała Kozłowskiego, dzisiaj do nowego, z dalszych stron przybyłego nabywcy Gudyma Lewkowicza, przedstawia się smutno i opuszczono. Szkielet przestronnego dworu, resztki obywatelskich stajeń i budynki gospodarskie w zaniedbaniu świadczą jawnie tak o świetny dóbr tych przeszłości, jako przytłoczony brzemieniem zmiennych losów chwili obecnej. Samo tylko miasteczko posiadające parę schludnych zajazdów i piękny z ozdobioną krzewami plebanią, Kościół murowany, w podziemiach którego spoczywa dotąd fundator, jego generał i senator Tadeusz Kozłowski, lepiej się jakoś na tle posępnego obrazu przedstawia. Osada ta, położona nad rzeką Sobem i licząca dziś 2,5 tysiąca mieszkańców, za czasów Rzeczypospolitej należała do lubomirskich i grocholskich. Była obronną i w wałach zburzonego zamczyska dotąd jeszcze chroni zardzewiałe kule działowe, bomby oraz pokruszone kozackie rusznice. W Zozowie nie zatrzymywaliśmy się wcale. 10 wiorst typowej drogi z Zozowa do miasta powiatowego Lipowca, gdzie czekał nas popas koni i nocleg, uleciały szybko. Dzielne kłusaki stanęły u wrót Austerii na godzinę przed zachodem słońca. Nim nieco później opiszemy odbytą po Starym Grodzie Ukraińskim wieczorną przechadzkę, zaczniemy o nim wspomnienie historyczno-statystyczną notatką. Położony w dawnym województwie bracławskim nad rzeką Sobem i według świadectwa współczesnego dziejopisa Celariusza obwarowany podwójnymi wałami, Lipowiec za czasów wojen kozackich dwukrotnie stawał się widownią krwawych i wytępiających ludność miejscową zapasów. Roku 1651 wojewoda bracławski Stanisław Lanskoroński, zachodząc kozakom drogę, niespodzianie na błoniach tutejszych pokonany został od przemagających sił nieprzyjacielskich i na polu walki pozostawić musiał wozy oraz znaczny sprzęt obozowy. Zaś parę lat później, roku 1653, obozny koronny Stefan Czarniecki, zdobywszy dzielnym szturmem zajęte przez kozaków miasto, oddał je swym pragnącym odwetu wojskom na łup kilkodniowego rabunku. Podług taryfy 1775 roku gród ten, liczący razem z przedmieściami około 300 domów, należał do połowińskich i strutyńskich, przodków prostej linii zmarłego niedawnego autora Berlicza Sasa. Po przyłączeniu prowincji naddnieprzańskich do Cesarstwa Rosyjskiego od roku 1802 został miastem powiatowym. Obecnie Lipowiec liczy 5 tysięcy mieszkańców, trudniących się wyłącznie handlem zboża z Odessą. Ma kościół katolicki, dwie cerkwie, dwie synagogi oraz kilka fabryk potażu, cegły i piwa. Ulokowani w pryncypalnym, dość wygodnie urządzonym zajeździe, zaczęliśmy kilkunastogodzinny pobyt w Lipowcu od podkrzepienia herbatą wycieńczonych upałem i dokuczliwym kurzem sił naszych. Przed udaniem się na spoczynek zrobiliśmy króciuchny przegląd ulic, zaułków i głównego rynku ukraińskiej powiatówki. Tak, plac przestrzenny, lecz brudno utrzymywany, przedstawiły się nam pospolicie i nieefektownie. Jeden tylko kościół katolicki zbudowany na Ostroniu, poza siecią gór, jarów, błyszczących smugami srebra stawów, pociągał nas ku sobie pięknością dokolnego krajobrazu, obszernością rozmiarów oraz wewnętrznym stosownym utrzymaniem. Znalazłszy z powodu ukończonych przed chwilą nieszporów otwarte drzwi świątyni, wstąpiliśmy do niej na chwilę i przez rezolutnego zakrystiana zostaliśmy uprowadzeni po wszystkich jej zakątkach. Kościół, niedawno wymurowany kosztem gorliwych parafian, zalecał się głównie najprzód piękną rzeźbą i malaturą obrazów, ambony oraz ławek prezbiterialnych. Następnie przewiezionym z Krakowa obrazem Wskrzeszenie Piotrowina, ofiarowanym przez miejscowego obywatela, na którego gruntach dźwignięto dom ten Boży. Wreszcie rzadziej wytworności ornatami, uszytymi z pasów słudzkich oraz misternie oprawioną, alabastrową przed wielkim ołtarzem lampą. Odprowadzeni aż do wrót kościelnych przez uprzejmego zakrystiana, wróciliśmy krętą drogą w środek miasta. I na tej, dość długiej wycieczce, skończyliśmy ubogie w interesujące szczegóły oględziny.
Polska to duży kraj w samym sercu Europy, dziewiąte co do wielkości państwo europejskie. Do Polski możemy pojechać razem z naszymi rodzicami samochodem, pociągiem i polecieć samolotem. A co w Polsce może zaciekawić nas, dzieci? Przygotowaliśmy dla Was, szanowni słuchacze, informacje o trzech turystycznych atrakcjach w Polsce, które warto zobaczyć. Największe jezioro w Polsce to Śniardwy, znajdujące się na Mazurach i liczące sobie 114 km. Co ciekawe, jezioro Śniardwy jest w dodatku bardzo płytkie, więc jest popularne jako miejsce wakacji z dziećmi, które bezpiecznie mogą kąpać się tu przy brzegach. Na terenie Polski znajduje się 419 zamków pozostawionych w różnym stanie. Do najważniejszych i najbardziej popularnych z nich należy na pewno Zamek Krzyżacki w Malborku, na którego budowę zużyto ponad 4,5 miliona cegieł. Współcześnie zamek cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych zafascynowanych zbiorami zbroi i broni, a także popularnymi widowiskami typu światło-dźwięk, pozwalającymi przenieść się na chwilę w dawne czasy. Równie atrakcyjnym dla dzieci polskim zamkiem jest Zamek Wawelski w Krakowie, przez lata siedziba królów polskich, która do dzisiaj zachwyca swoim ogromem, położeniem na zamkowym wzgórzu i bogatymi zbiorami. Dla dzieci przygotowano tutaj liczne zajęcia specjalne, przybliżające historię Polski oraz konkursy naukowe i plastyczne. Najmłodsi turyści obowiązkowo odbywają także wycieczkę pod zamek. Ich fantazję pobudza bowiem legenda o straszliwym smoku, zamieszkującym w dawnych czasach jamę pod zamkowym wzgórzem. Jego pomnik stoi tu do dzisiaj i zieje ogniem. W następnych edycjach programu radiowego Słowo Polskie, drodzy słuchacze, opowiemy o kolejnych ciekawostkach w Polsce, które będą szczególnie ciekawe dla nas, dzieci.
Kończymy, szanowni państwo, nasz sierpniowy program radiowy Słowo Polskie. Za pomoc i współpracę w przygotowaniu edycji dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Senatowi RP, Fundacji Wolność i Demokracja oraz ekipie Radia Wnet. Do usłyszenia za miesiąc.
Słowo Polskie.